Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. Już po raz siódmy witamy Was w audycji Moja Duchowość. I to chyba nie przypadek, ale dziś, podobnie jak miesiąc temu, w studiu obecni są przedstawiciele trzech stanów Kościoła. A więc...
Ksiądz Marek Chmielewski.
Kasia.
Siostra Urszula Szarytka.
Agnieszka i za konsoletą Artur. Miesiąc temu w audycji marcowej rozpoczęliśmy cykl dotyczący sakramentów świętych. One są niezmiernie ważne w naszym życiu duchowym, bo z jednej strony stanowią źródło naszego życia duchowego. Można by powiedzieć, że one dają nam uczestnictwo w życiu Bożym i zbliżają nas do Boga, pogłębiają tę naszą relację z Bogiem, a z drugiej strony ich praktykowanie, sposób naszego podejścia do sakramentów, ich przeżywanie jest przejawem naszego życia duchowego. W naszej dzisiejszej audycji chcemy porozmawiać na temat sakramentu pokuty i pojednania. Ale zanim przejdziemy do tematu, posłuchajmy piosenki.
Uczyłeś, Panie, nas, Bóg jest miłością. Przez niezliczoność łask, Bóg jest miłością.
Teraz przeczytamy słowa z Ewangelii Świętego Jana z 20 rozdziału, kiedy Pan Jezus ustanawia sakrament pokuty i pojednania. Wieczorem owego pierwszego dnia tygodnia, tam, gdzie przebywali uczniowie, gdy drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami, przyszedł Jezus, stanął pośrodku i rzekł do nich: pokój wam. A to powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. Uradowali się zatem uczniowie, ujrzawszy Pana. A Jezus znowu rzekł do nich: pokój wam. Jak Ojciec mnie posłał, tak i ja was posyłam. Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im: weźmijcie Ducha Świętego, którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane.
Doskonałą ilustracją tych słów Ewangelii Świętego Jana jest znany już na całym świecie obraz Jezusa Miłosiernego, nazywany także obrazem Bożego Miłosierdzia, objawiony błogosławionej siostrze Faustynie, która 30 kwietnia bieżącego roku będzie kanonizowana. Obraz ten nazywa się obrazem Bożego Miłosierdzia, bo rzeczywiście Chrystus, przychodząc do apostołów zgromadzonych w Wieczerniku, zalęknionych, przynosi im pierwszy dar o swoim zmartwychwstaniu, dar pokoju, dar Ducha Świętego i powierza im władzę odpuszczania grzechów. W tym darze odpuszczania grzechów najbardziej objawia się Boże Miłosierdzie, czyli ta miłość Boga pochylająca się nad nędzą człowieka. Dar Bożego Miłosierdzia, objawiający się w ustanowionym sakramencie pokuty i pojednania, jest, zauważmy, pierwszym darem zmartwychwstałego Pana. Ten sakrament jest ściśle związany ze zmartwychwstaniem. Chrystus, który odniósł zwycięstwo nad śmiercią, piekłem i szatanem, przez ten sakrament daje nam również udział w swoim zmartwychwstaniu, uzdalnia nas do odnoszenia zwycięstwa nad grzechem. Rzecz godna podkreślenia, że tę władzę odpuszczania grzechów Chrystus wyraźnie powierza swoim apostołom. To przez ich pośrednictwo człowiek może dostępować pojednania z Bogiem, może dostępować zmartwychwstania. Nikomu więcej Chrystus tej władzy nie powierza, tylko i wyłącznie apostołom i ich następcom oraz pomocnikom. Jest to godne podkreślenia, dlatego że często współcześnie poddaje się wątpliwość sprawowanie sakramentu pokuty przez kapłanów. Jest to wyraźnie z ustanowienia Chrystusa. Jeszcze jedna rzecz godna uwagi w usłyszanych przed chwilą słowach Ewangelii. W tym samym miejscu, w tym samym wieczerniku, w którym dwa dni wcześniej Chrystus Pan ustanawia sakrament Eucharystii, teraz ustanawia sakrament pokuty i pojednania. To są dwa sakramenty jakby fundamentalne dla naszego życia duchowego. Udział w życiu Chrystusa poprzez Eucharystię i udział w Jego miłosierdziu, w Jego zmartwychwstaniu poprzez sakrament pokuty i pojednania. To są dwa ściśle ze sobą powiązane sakramenty, wzajemnie warunkujące się i bez przeżywania jednego nie można owocnie uczestniczyć w drugim. Bez sakramentu pokuty nie można godnie i owocnie uczestniczyć w sakramencie Eucharystii.
To, co ksiądz powiedział, to podstawy biblijne i dogmatyczne tegoż właśnie sakramentu. A my wyszliśmy jeszcze na ulicę Lublina i zapytaliśmy przechodniów właśnie o ten sakrament. Zapytaliśmy ich, co sądzą na temat korzystania ze spowiedzi sakramentalnej, a konkretnie na temat spowiedzi, czyli wyznawania grzechów przed kapłanem w konfesjonale. Opinie na ten temat były różne. Były zarówno pozytywne, jak i negatywne. Posłuchajmy najpierw wypowiedzi tych, dla których taka forma spowiedzi jest rzeczą oczywistą.
Pan Bóg kapłanom dał tą władzę, że tak powiem. I jako cytat podam, że komu zatrzymacie grzechy, są im zatrzymane, komu odpuścicie, są im odpuszczone. No więc ja cały czas wychodzę z tego założenia i praktykuję to już od lat i uważam, że będę tak do końca.
Jestem za spowiedzią przed kapłanem, dlatego że w społeczeństwie jest potrzebna pomoc takiego specjalisty od spraw psychologiczno-duchowych. I na Zachodzie jest spowiedź ogólna i tego nie ma, dlatego tak duże wzięcie mają właśnie ci psychiatrzy i psychologowie.
Ja uważam, że należy się spowiadać przed kapłanem, ponieważ na przykład ja staję się bardziej czystsza, bardziej z Bogiem związana i w ogóle uważam, że powinno się. Moim zdaniem trzeba chodzić do kościoła i trzeba się przed kapłanem spowiadać, bo to jest druga osoba po Bogu i że przez kapłana mówimy grzechy i że Bóg nam wybacza je. Pan Bóg może nie zsyła kapłanów, a po to właśnie, żeby przez nich dotrzeć do Niego, do Pana Boga.
Ja jestem raczej za tym, że przed kapłanem, dlatego że jestem starszej daty i starszego pokolenia i raczej za nowym nie jestem. Już nie jeden raz słyszałem, że ogólna spowiedź.
Te wypowiedzi, które usłyszeliśmy, są chyba jasne, ale były też i takie, które negują właśnie taką formę spowiedzi, spowiedzi przed kapłanem. Posłuchajmy.
Jestem za spowiedzią bez kapłana, jako że wszystkie odłamy chrześcijaństwa właśnie taką spowiedź mają.
Ja również jestem za spowiedzią bez kapłana, po prostu tyle razy, ile byłem u spowiedzi, to widziałem bardzo różne podejście księży, czy w ogóle spowiedników. Także czasami było to bardzo mocne, czasami bardzo lekkie podejście do grzechów. I
raczej optowałbym za tą wersją, którą kościoły protestanckie, spowiedź tak zwana powszechna, rozmowy przez kapłana z Bogiem są rozmowami przez pośrednika, czy nie lepiej bezpośrednio.
Uważam, że spowiadając się przed księdzem i przed Bogiem, to jest to dla mnie to samo, bo ja wyznaję te grzechy i uważam, że pośredników nie potrzeba.
Zastanawiające jest to, że osoby wypowiadające się do mikrofonu na temat pośrednictwa kapłana w sakramencie pokuty i pojednania raczej odrzucają tę formę i zastanawiające jest to, że w podobny sposób myśli wielu Polaków deklarujących się skądinąd jako ludzie wierzący, jako katolicy. Myślę, że jest tutaj wielkie nieporozumienie. Po pierwsze, ta negatywna postawa wobec pośrednictwa kapłana w sakramencie pokuty, przypomnijmy, że to pośrednictwo nie jest uzurpacją kapłanów, ale jest z nakazu Chrystusa, z woli Chrystusa, który ten sakrament ustanawia, więc odrzucanie tego pośrednictwa świadczy o braku wiary, o niezrozumieniu, czym jest sakrament pokuty i pojednania. Myślę także, że w wielu przypadkach ci, którzy kwestionują pośrednictwo kapłana w sakramencie pokuty i pojednania, doświadczają konfliktu sumienia i odrzucając pośrednictwo kapłana, chcą w ten sposób siebie usprawiedliwić, usprawiedliwić swój konflikt sumienia, uniknąć stanięcia w prawdzie wobec Boga przede wszystkim i dlatego kwestionują ten widzialny znak pośrednictwa zbawczego, jakim jest osoba kapłana. Spowiadają się przecież nie kapłanowi, przed kapłanem, ale nie kapłanowi, Bogu. I niezrozumienie tego, myślę, że jest przejawem braku wiary.
A czy to nie wynika też często z tego, że po prostu, jeżeli mamy świadomość, że spowiadamy się i w konfesjonale jest kapłan, to po prostu nam jest wstyd za nasze grzechy. I to może być też powodem, jak ksiądz powiedział, właśnie tego konfliktu sumienia. Po prostu my się wstydzimy naszych grzechów, bo musimy je wyznać wobec drugiego człowieka.
Mi się wydaje, że jeszcze do tego wstydu dochodzi również taki fakt, że czasami człowiek jest jakoś źle potraktowany przez kapłana, może potraktowany nie tak, jakby tego oczekiwał, czy w pewien sposób krzywdząco.
No dobrze, ale nie możemy odrzucać spowiedzi dlatego, że na przykład dany kapłan zachował się tak, a nie inaczej. Przecież to może wynikać z wielu względów. Ten człowiek może być zmęczony, on może już wiele godzin być w konfesjonale, a my przychodzimy tylko na 10-15 minut. Poza tym faktem jest, że czasem możemy się spotkać właśnie z taką postawą kapłana, który powie nam może coś przykrego, ale to przecież może wynikać z tego, że to my nie jesteśmy właściwie przygotowani do tego sakramentu. Nie ma w nas właściwej postawy pokuty, żalu za grzech. I nie dziwmy się czasem temu, że kapłan reaguje właśnie w ten sposób. To może spójrzmy najpierw na siebie, jak my podchodzimy do tego sakramentu. Czy my przychodzimy tylko po to, żeby wyrzucić jakiś bagaż, który nam ciąży, czy po to, żeby zaczerpnąć. I za często chyba też pamiętamy tylko o tych przykrych wydarzeniach, które może nas spotkały w konfesjonale, a zapominamy o takich wydarzeniach, kiedy przeżywaliśmy głęboko ten sakrament i kiedy dany kapłan naprawdę wczuł się w naszą sytuację i był gotowy nam pomóc. Przecież to jest o wiele ważniejsze i o wiele bardziej owocne. Poza tym, jeżeli nam jest trudno przychodzić do sakramentu spowiedzi, to też powinniśmy go potraktować jako formę naszej pokuty. To jest konsekwencja naszego grzechu, a więc musimy się w tym momencie uniżyć. Musimy uznać grzech, naszą słabość, przyjść i ją wyznać.
Myślę, że ogromnie ważną rzeczą w owocnym przeżywaniu sakramentu pokuty jest pokora. Pokora, czyli prawda o sobie. I ten sprzeciw wobec czasami trudnych słów spowiednika, który ma obowiązek zająć jednoznaczne stanowisko wobec ewidentnego grzechu, bierze się z braku pokory, z pychy. To pycha się często w człowieku buntuje przeciwko słowom może nie oskarżenia, ale przede wszystkim napomnienia. Nie zapominajmy jednak, że to napomnienie ma charakter zbawczy. Dobrze, że spowiednik nas upomni, bo dzięki temu dokonuje się w nas prawdziwe nawrócenie.
W poprzedniej audycji mówiliśmy o pierwszym sakramencie, jaki otrzymujemy, sakramencie chrztu, który pozwala nam po raz pierwszy wejść w przyjaźń z Jezusem, a także wejść do Kościoła. Sakrament pokuty i pojednania jest tylko konsekwencją tej pierwszej przyjaźni, tego wyboru miłości. Teraz każdy nasz grzech, każdą naszą pomyłkę musimy przyjść obmyć w tym sakramencie, gdzie Jezus miłosierny zlewa na nas swoje łaski i pragnie nas przyciągnąć na powrót do siebie. Myślę, że tak jak w ludzkiej przyjaźni, tak i tutaj bardzo ważne jest, że mamy możliwość powiedzieć przepraszam, że przyjaźń może zaistnieć po raz wtóry, że możemy jeszcze raz wybrać miłość, której powiedzieliśmy tak po raz pierwszy w sakramencie chrztu, osobiście lub przez innych. Mówi o tych wyborach także wiersz, który chcę przytoczyć. Jedno wiem, i innych objawień nie potrzeba mym oczom i uszom. Uczyniwszy na wieki wybór, w każdej chwili wybierać muszę.
Sakrament miłosierdzia, to co siostra wcześniej powiedziała, jest darem Boga. Człowiek nieustannie wybierając, tak właśnie jak była mowa w tym wierszu, również nieustannie jest jakby oczekiwany przez Boga. Bóg czeka na człowieka, tak jak mówi nam o tym przypowieść o synu marnotrawnym. Ojciec czeka na niego, jest gotów dać mu nową szatę, nowy pierścień, aby tylko powrócił. I również o takim Bogu, który czeka na człowieka, który nieustannie jest gotów obdarowywać go nową miłością, czynić z niego nowego człowieka i nowe stworzenie, mówi wiersz Romana Brandstettera. Pewien człowiek, który był ojczyzną Boga, skazał go na wygnanie. Bóg, pochyliwszy smutnie głowę, odszedł bez słowa, ale zawsze tęsknił za powrotem do człowieka, który był jego ojczyzną.
przykazań kościelnych zaleca spowiedź przynajmniej raz w roku przy okazji świąt wielkanocnych. Ale powstaje pytanie, czy to wystarcza, czy faktycznie wystarczy się spowiadać raz w roku, aby wzrastać w życiu duchowym, bo niewątpliwie jest w naszym życiu wiele okazji ku temu, aby z tego sakramentu częściej korzystać.
Nie zapominajmy o potrzebie pojednania z Bogiem na święta Bożego Narodzenia. To chyba Adam Mickiewicz powiedział, cóż z tego, że Bóg narodził się w betlejemskim żłobie, jeżeli nie narodzi się w Tobie, nie narodzi się przez sakrament pokuty. Dalej mamy uroczystość Bożego Ciała. Nie możemy być w uroczystość Bożego Ciała tylko kibicami procesji eucharystycznej, ale przede wszystkim powinniśmy przygotować swoje serca dla Chrystusa Eucharystycznego i przyjąć Go. Potem mamy uroczystość wszystkich świętych. Z tej okazji jedziemy na groby naszych bliskich, zostawiamy kwiaty, świece, zapalamy. To nic nie znaczy, jeżeli wcześniej nie będzie pojednania z Bogiem, nie będzie udziału we mszy świętej. Przypomnijmy, że w uroczystość wszystkich świętych mamy obowiązek pod grzechem śmiertelnym uczestniczyć we mszy świętej i mamy doskonałą okazję, by udział w tej mszy świętej i przyjętą komunię świętą, stan zjednoczenia z Chrystusem poprzez sakrament pokuty, ofiarować za zmarłych, tym bardziej, że spełniając te warunki możemy zyskiwać odpusty zupełne. Takich okazji w skali roku liturgicznego mamy naprawdę wiele. Święta maryjne, udział w pielgrzymce. Także wydaje się, że praktycznie co miesiąc możemy znaleźć stosowną okazję do skorzystania z sakramentu pokuty i pojednania z sakramentu Bożego Miłosierdzia.
I też wydaje mi się, że wszystko to nie jest po to, aby zaliczać kolejne spowiedzi, czy kolejne msze święte, czy kolejne odpusty, ale o to, aby zbliżać się do życia, czyli do źródła. Święty Paweł mówi, że więź z Chrystusem oznacza życie, a zerwanie tej więzi, czyli grzech, oznacza śmierć. Sakrament pojednania jest więc nieustannie odnawianym życiem, jest wzrostem życia, upodabnianiem się do Chrystusa. Sam Jezus o sobie mówi, ja jestem życiem.
Istotnie, tym, co powinno kierować naszą częstotliwością, czy wskazywać na częstotliwość naszego uczestnictwa w sakramencie pokuty i pojednania, powinna być troska o życie duchowe, o więź z Chrystusem, o miłość. Natomiast te okoliczności, o których mówiliśmy, są tylko pewną okazją, pewnym przypomnieniem, przynagleniem, ale tak naprawdę o częstotliwości korzystania z sakramentu pokuty decydować ma nasza wiara, nadzieja i miłość. Nasza wiara, że Bóg stale mnie przygarnia, jak ów miłosierny ojciec przygarniający marnotrawnego syna, o czym wspomniała Kasia. Dalej, ta częstotliwość spowiedzi ma wynikać z mojej nadziei, że w nim odnajduję pełnię swojego życia, a nade wszystko z miłości ku Bogu. To miłość jest probierzem, miernikiem naszego duchowego postępu. W tym miejscu trzeba koniecznie przypomnieć, czym jest grzech śmiertelny i grzech powszedni, bo ta sprawa ma istotne znaczenie dla częstotliwości korzystania z omawianego przez nas sakramentu. Ojciec Święty w adhortacji Reconciliatio et Penitentia bardzo jednoznacznie określa, czym jest grzech śmiertelny i grzech powszedni. Pisze tak, gdy na skutek grzechu nieład w duszy posunie się aż do odwrócenia się od celu ostatecznego, czyli od Boga, z którym jednoczy nas miłość, wówczas ów grzech jest śmiertelny. Kiedy zaś ów nieład dotyczy innych rzeczy, a nie odwrócenia się od tegoż celu, wówczas grzech jest powszedni. W nawiązaniu do tego, co zostało powiedziane, że więź z Chrystusem jest źródłem życia, jasną jest sprawą, że każdy upadek w grzech śmiertelny wymaga natychmiastowego przystąpienia do sakramentu pokuty. To trochę tak jak z nieostrożnością przechodnia na ulicy, który właśnie przy wiosennych roztopach może się poślizgnąć, przewrócić w błoto. Natychmiast wstaje, otrzepuje się, rozgląda się, czy nikt go nie widział, wstydzi się tego i chce jak najszybciej oczyścić się, a nie czeka wiosennego słońca, aż błoto wyschnie, żeby można było dopiero wtedy wstać. Podobnie i człowiek, któremu zdarzy się zgrzeszyć przez głupotę, przez nieroztropność, czym prędzej stara się skorzystać z sakramentu pokuty, aby ten grzech w nim nie zagnieździł się, aby nie stał się jak nowotwór, który będzie infekował cały organizm.
A ja się zastanawiam nad tym, jak często należałoby korzystać z sakramentu pojednania, aby był on naprawdę owocny, przyczyniał się do wewnętrznego postępu człowieka, jak udoskonalać naszą spowiedź. I także to wydaje mi się ważne, co zrobić, aby spowiedź nie była tylko obowiązkiem, lecz żeby człowiek podszedł do niej jako do daru, który może przemienić moje życie, rozwijać, który jest radością, ponieważ daje zmartwychwstanie.
Jak powiedziałem, tym, co będzie decydować o częstotliwości naszego korzystania z sakramentu pokuty, będzie nade wszystko wiara, miłość ku Bogu. To jest zasadnicze kryterium. Natomiast trudno by było w czasie wyznaczać jakieś określone terminy. Owszem, przyjęło się, że osoby konsekrowane, kapłani, powinni się spowiadać średnio raz na 2 tygodnie. Myślę, że ludzie świeccy, którzy pielęgnują swoje życie duchowe, z takiej spowiedzi korzystają średnio raz na miesiąc. Mamy takie błędne stereotypy, sądząc, że ktoś, kto się często spowiada, to więcej grzeszy. Natomiast ktoś, kto rzadko się spowiada, no właśnie dlatego rzadko się spowiada, że nie ma z czego się spowiadać. To błędny stereotyp, bo czyż ktoś, kto często idzie do łazienki, kąpie się, myje się, czy oznacza, że jest bez przerwy brudny? Może właśnie po to częściej myje ręce i całe ciało, aby być pięknym.
Pamiętam na wykładzie, kiedy mówiliśmy o tym, to ksiądz użył jeszcze innego obrazu. Właśnie na przedstawienie grzechów powszednich. Bodajże obraz kurzu.
Tak, właśnie. Grzech powszedni to tak jak kurz, który osadza się na meblach. Wprawdzie no, kurz jeszcze nie jest brudem, ale troskliwa gospodyni będzie często ten kurz ścierać, by nie dopuścić do takiego zabrudzenia mebli, kiedy już później trudno będzie sobie z tym kurzem poradzić. Więc właśnie tak samo człowiek, który dba o higienę swojej duszy, o swoje duchowe piękno, stale będzie ścierał ten kurz powszedniego grzechu w sakramencie pokuty. Bo jak wiemy, sakrament pokuty służy nie tylko do przywrócenia stanu łaski uświęcającej, a więc podniesienia nas z upadku grzechu śmiertelnego, ale też daje nam łaskę umacniającą nas do trwania pomimo naszych upadków, drobnych upadków w grzechy powszednie.
Dobrze, ale chyba nie sztuką jest często się spowiadać, bo może powstać takie niebezpieczeństwo, na przykład przy okazji, gdy ktoś ma stałego spowiednika, że my się do tej spowiedzi przyzwyczajimy, wpadniemy w pewną rutynę. Wydaje mi się, że aby spowiedź była owocna, aby ona przyczyniała się do naszego wzrostu w życiu duchowym, to należy się do niej właściwie przygotowywać. I nie bez znaczenia są warunki dobrej spowiedzi. Jest ich 5. Może też przypomnijmy je, aby uwrażliwiać się na to przygotowanie. Ono jest równie ważne jak sam akt spowiedzi. Sam akt, kiedy klęczymy już w konfesjonale. Całe nasze przygotowanie do tego sakramentu i to, co się dzieje po nim, jest niezmiernie ważne.
Najpierw jest rachunek sumienia. I uważam, że jest to ogromnie ważny moment przygotowania naszego do sakramentu pokuty. Czasem właśnie z tej drugiej strony kratę konfesjonału widać, że ktoś do spowiedzi się nie przygotował. Z tego, co mówi i jak mówi w swoim wyznaniu grzechów, widać od razu, że nie przygotował się do spowiedzi, że potraktował ją tak, jak my mówimy, z marszu. I tak prawdę powiedziawszy, nie ma stanięcia w prawdzie, nie ma zanurzenia się w siebie, jakiegoś głębszego spojrzenia na swoje życie. Często spowiedź ogranicza się tylko do numerycznego wyliczenia pojedynczych grzechów. Natomiast brakuje zastanowienia się, dlaczego te grzechy się zdarzają, dlaczego one się powtarzają, co można by zrobić, żeby zmienić tę sytuację. Więc najpierw rachunek sumienia to jest ogromnie ważna rzecz dla owocnego przeżywania sakramentu pokuty. Potem żal za grzechy. Wcale nie musi on oznaczać krokodylich łez. Żal przede wszystkim oznacza odwrócenie się od zła, uświadomienie sobie bezsensu zła. Chodzi tu o żal, który wypływa z miłości ku Bogu, a nie tylko żal z powodu własnego zawstydzenia, czy też żal z powodu konsekwencji popełnionego złego czynu. Czasem tak sobie mówimy, ale byłem głupi, że zrobiłem to czy tamto. To jest bardzo ludzkie spojrzenie na problem swojego grzechu. Trzeba przede wszystkim spojrzeć od strony wiary, że mój grzech jest odrzuceniem miłości Boga, jest odwróceniem się plecami do Ojca Miłosiernego, który ku mnie wyciąga ręce. Następnie logicznym następstwem żalu za grzechy jest postanowienie poprawy. I dobrze, jeżeli przygotowując się do sakramentu pokuty, czynimy bardzo konkretne postanowienie poprawy, nie takie ogólne, ale trzeba zawsze postawić sobie pytanie, z czego i jak chcę poprawić je, co konkretnie chcę zmienić po tej spowiedzi. czasem dobrze by było nawet powiedzieć to spowiednikowi, poddać jego ocenie, a może akurat w tej materii zechce nam coś podpowiedzieć, coś doradzić, aby to postanowienie poprawy było jeszcze bardziej skuteczne.
Po tych trzech pierwszych warunkach przygotowujących nas do samej spowiedzi musi nastąpić samowyznanie grzechów. I myślę, że bardzo ważne jest, aby pamiętać o tym, że rzeczywiście spowiadamy się Bogu samemu, który wszystko wie i widzi. Żeby nie paraliżował nas lęk przed tym, że po drugiej stronie jest człowiek i wstyd czasami zagradza nam drogę do pełnej prawdy o sobie, przecież przed Bogiem. Ważną rzeczą jest też zadośćuczynienie. Nie możemy się zwalniać z tego, aby wynagrodzić zło, które popełniliśmy. Naszym obowiązkiem, aby cała spowiedź była rzeczywiście godziwa i żeby przyniosła odpowiednie rezultaty, jest właśnie próba wynagrodzenia za to, co złego się stało.
Ja może dorzucę rzecz, o której siostra wspomniała. Ten lęk czy wstyd, który często paraliżuje nas przed spowiedzią albo wręcz odstrasza nas od konfesjonału. Jak sobie z tym radzić? Nie myśleć o tym swoim strachu i wstydzie, ale myśleć o tej radości, której za chwilę doświadczymy, kiedy kapłan wyciągnie nad nami rękę w geście rozgrzeszenia. Właśnie nad tym skupmy swoją uwagę. Znamy przecież to doświadczenie lekkości, takiego wyzwolenia, tej wewnętrznej radości, takiego duchowego ciepła. I o tym warto pomyśleć, kiedy przystępujemy do sakramentu pokuty i to wtedy nam pomoże pokonać tę barierę wstydu i strachu, jaki no każdemu, mnie też towarzyszy, ilekroć klękam u kratek konfesji.
Czas naszej audycji już dobiega końca, ale jeszcze warto podsumować. Rozmawialiśmy dzisiaj o sakramencie pokuty i pojednania. To sakrament, gdzie Bóg na nas czeka. To sakrament Bożej miłości. To sakrament, który może być źródłem naszej radości, o ile pojmujemy go we właściwy sposób. Tutaj sam Bóg pragnie nam dawać siebie. Jest takie jeszcze piękne określenie tego sakramentu. To sakrament zmartwychwstania. Tutaj oczyszczamy się z grzechu, ale tutaj też czerpiemy z Bożej miłości. Zanurzamy się w samym Bogu. Dlatego też ten sakrament jest tak niezmiernie ważny dla naszego życia duchowego, dla naszego nieustannego wzrastania. Z pewnością nie powiedzieliśmy wszystkiego w tej audycji. Czas nam na to nie pozwolił, ale zachęcamy Was do podzielenia się z nami Waszymi refleksjami na ten temat. Z pewnością macie sami wiele do powiedzenia na temat tego sakramentu. Zapraszamy więc do wymiany myśli. Piszcie do nas na adres Radio Maryja, ulica Żwirki i Wigury 80, 87100 Toruń. Z dopiskiem audycja dla młodzieży Moja Duchowość. Spotkamy się ponownie 9 maja, kiedy to będziemy rozmawiać o sakramencie bierzmowania. Więc do usłyszenia. Z Panem Bogiem.